Drodzy, dzisiaj mamy szczególny czas, dlatego że jesteśmy w Bożej obecności, ale z drugiej strony też mamy szczególny czas, bo jest to trudny czas. Myślę, że trudno jest mówić o czymkolwiek innym, kiedy na lewo i na prawo słyszymy coraz to bardziej złe wieści na temat tego wszystkiego, co się dzieje. Jesteśmy świadkami, a zarazem uczestnikami wielkich przemian w społeczeństwie. Coś, co niedawno było czymś takim normalnym. Na przykład to, że mogliśmy się spotkać, że mogliśmy zorganizować koncert. Dzisiaj staje się problemem. Dzisiaj wielu ludzi zastanawia się, czy wyjść z domu, czy nie wyjść. Wielu unika kontaktu. Drodzy, to jest pewnego rodzaju też cios w życie Kościoła. Bo przecież Kościół to społeczność, to relacje. I właśnie one w jakiś sposób wygasają. Przynajmniej na jakiś czas. Nie wiemy na jak długo. Społeczność jest podstawą życia Kościoła. Jest to też czas wielkiej próby dla chrześcijan, dla nas chrześcijan. Musimy się zmierzać z rzeczami. Gdybyśmy mówili o nich rok temu, każdy powiedział: oj bracie, to jest niemożliwe. A jednak świat się zmienia, w którym żyjemy, okoliczności się zmieniają i Kościół też w jakiś sposób musi się do tego dostosować. I drodzy, dzisiaj chciałbym postawić pytanie w związku z tym, co robić, aby przetrwać w ten trudny czas? Czy wystarczy tylko czekać? A może Bóg nas do czegoś powołuje? A może jest jakiś sposób, abyśmy mogli przejść przez to w sposób zwycięski? I drodzy, od pewnego czasu Bóg położył na moim sercu słowo z Księgi Jeremiasza. I dzisiaj chciałbym, abyśmy się nad nim pochylili i tak głębiej przyjrzeli się to, co Bóg pragnie, wierzę, przez to słowo nam powiedzieć. Jest to Księga Jeremiasza, 17 rozdział, od 5 do 8 wersetu. Myślę, że wielu z nas zna to słowo. Tak mówi Pan: przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka w zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony. I w rok posuchy nie frasuje się i nie przestaje wydawać owocu. Bardzo, myślę, ciekawe słowo, szczególnie na te okoliczności. Drodzy, zanim przejdziemy do słowa, warto taki mieć wypracowany kontekst. Autorem jest Jeremiasz. Człowiek, który żył na przełomie VII-VI wieku przed Chrystusem. Około 600 lat przed przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeremiasz pochodził z rodziny kapłańskiej. A więc od dziecka gdzieś tam był takim człowiekiem ułożonym, pewnie znającym też dobrze Boże Słowo, zapewne na pamięć, bo wtedy nie było tak książek jak dzisiaj, czy Biblii jak dzisiaj mamy dostęp. Bóg powołał go w pewnym momencie na proroka. Żył w szczególnym okresie, w czasach wielkiego odstępstwa od Boga. Na czym polegało to odstępstwo? Lud Boży żył w synkretyzmie religijnym. Uczestniczył, oczywiście, uczestniczył w rytuałach, które odbywały się w świątyni, ale równolegle. Uprawiali bałwofalcze praktyki, składając ofiary innym bogom. To jest tak, jakbyśmy tutaj mieli dobry czas z Panem Bogiem, zjedli obiadek i po południu mieli jeszcze jakieś świątynki, i tam innym bogom jeszcze składali ofiary, dziękczynienia, modlitwy. Właśnie tak wyglądało w tamtych czasach życie ludu Bożego. Bawuchwalstwo w tamtych czasach było bardzo powszechne. Czczenie innych bogów było wręcz w dobrym tonie. Ktoś, kto uznawał, że jest jeden prawdziwy Bóg, nie do końca był traktowany w tamtych czasach poważnie. Choć spora grupa ludzi była taka, która wierzyła tylko i ufała tylko jedynemu Bogu. Niektórzy w tamtych czasach posunęli się tak daleko, że tym innym bogom składali w ofierze swoje dzieci. Był to czas ciemnoty, głupoty, bo inaczej tego nazwać nie można. I Bóg ustami Jeremiasza przemawiał do swojego ludu, używając obrazów z codziennego ich życia. Przemawiał, aby ich ostrzec, ale też, aby ich napomnieć, bo chciał, aby zwrócili swoje serca ku Bogu. I drodzy, tutaj w tym fragmencie mamy takie dwa obrazy, przez które Bóg przemawia do tego ludu. Pierwszy powiada: przeklęty mąż, bardzo mocne słowo. Mówi: przeklęty mąż, który polega na człowieku i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Boże Słowo przyrównuje takiego człowieka do jałowca żyjącego na pustyni. I potem mamy drugi obraz. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Takiego człowieka Boże Słowo przyrównuje do drzewa rosnącego nad wodą. Musimy postawić sobie pytanie, jakie przesłanie zawiera ten fragment dla adresatów, czyli ludzi żyjących w czasach Jeremiasza. Bo to jest, myślę, ważne, żebyśmy to zrozumieli, co Bóg chciał im przekazać. Zapewne możemy streścić to w takich trzech punktach. Bóg zachęca lud: bądźcie mi wierni. Nie odwracajcie się ode mnie i od mojego przymierza. Ta prawda, ta myśl, ten apel, Boży apel do tych ludzi przewija się, przejawia się przez ten fragment Bożego Słowa. Również obrazuje, jakie są skutki odstępstwa. Jeśli wasze serce odwrócą się ode mnie, będziecie jak ten jałowiec na pustyni. Obrazuje również owoc wierności. Jeśli wasze serca przylgną do mnie, będziecie jak to drzewo nad strumieniami. Drodzy, tak można by ogólnie streścić i przejść dalej. Ale myślę, że warto sobie postawić pytanie, jakie przesłanie zawarte jest dla mnie dzisiaj. Co Bóg chce dzisiaj powiedzieć do mojego serca poprzez to słowo? Musimy stwierdzić pewien fakt, że od czasów Jeremiasza wiele się zmieniło. Bardzo wiele się zmieniło. Można by powiedzieć, jest wielka rewolucja, duchowa rewolucja. Od momentu śmierci i zmartwychwstania naszego Pana mamy nową duchową rzeczywistość. Królestwo Boże. Królestwo Boże. Ono istnieje już od 2000 lat, ale kiedy Jeremiasz przemawiał, Królestwa Bożego nie było. Był naród wybrany. Było takie fizyczne królestwo, które Bóg używał. Ono było obrazem, zapowiedzią tego, co miało się wydarzyć. Po drugie, mamy nowe przymierze. Przymierze łaski przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Mojżesz przemawiał, przymierza łaski nie było. Po trzecie, mamy też nowy sposób wejścia do przymierza. Kiedy Jeremiasz przemawiał, to przemawiał do ludu, który pochodził od Abrahama. To był naród wybrany, bardzo wąska grupa ludzi. Ktoś, kto mógł się utożsamiać z tym narodem, musiał się urodzić, musiał udowodnić swoje pochodzenie od kogoś z tego narodu. Teraz mamy zupełnie nową rzeczywistość. Możemy wejść do przymierza poprzez narodzenie na nowo narodzenie z Ducha Bożego. I tu już nie ma żadnych ograniczeń. Każdy człowiek żyjący na tej ziemi może wejść do nowego przymierza. Oczywiście musi spełnić pewne warunki. Są takie dwa podstawowe: upamiętajcie się i uwierzcie Ewangelii. I również mamy nowy sposób uczestnictwa w przymierzu. A tym nowym sposobem jest trwanie w Jezusie Chrystusie. Trwanie w Jezusie Chrystusie. Dziś Jeremiasz, gdyby prorokował, prawdopodobnie użyłby troszeczkę innych słów i jestem przekonany, że one by były bliskie temu, co powiedział Paweł w Rzymian 8:13. A powiedział tak: jeśli bowiem według ciała żyjecie, pomrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Można powiedzieć, to samo przesłanie, lecz jest głębsze. Tamto dotyczyło przymierza, bo tak naprawdę naród izraelski żył w przymierzu, w zakonie. Chrześcijanin to osoba narodzona na nowo, która ma dwie możliwości, ma alternatywę. Może postępować, może żyć według ciała, może żyć według ducha. Takiej możliwości nie ma człowiek nienarodzony na nowo. Jest po prostu ciałem, jest martwy duchowo. Mamy tutaj dwie przeciwstawne postawy. Pierwsza oparta na własnej sile, na własnych możliwościach. Człowiek jest zapatrzony w siebie. Druga na Bogu i na Jego łasce. Drodzy, słowa Jeremiasza, z tym 17 rozdział od 5 do 8 wersetu, naprawdę nabierają głębokiego znaczenia dla nas chrześcijan. Mówię to z całą powagą. Odnoszę wrażenie, że ludzie, do których te słowa zostały skierowane bezpośrednio przez proroka, nie rozumieli ich. Bo też nie mogli, ponieważ nie byli narodzeni na nowo. Byli związani z Bogiem poprzez zakon. A co nauczają apostołowie? Że zakon wzmacnia nasze ciało. Zakon mówi, co masz robić, ale nie daje siły. Więc siłą rzeczy Izraelici byli zdani na własną siłę i na własne możliwości. Nie rozumieli tego zapewne, co Bóg kieruje dzisiaj do nas. Dlatego uważam, że dzisiaj my, chrześcijanie, jesteśmy adresatami tego słowa. Dlatego głębiej przyjrzymy się jego poszczególnym fragmentom. W pierwszej kolejności chciałbym przyjrzeć się tym dwom obrazom. Chciałbym przyjrzeć się temu jałowcowi, który żyje na pustyni. Jak on tam żyje? Dlaczego autor, czyli Jeremiasz, użył kilku ciekawych słów? I powiem wam, byłem nieświadomy. Wielokrotnie czytałem ten fragment. Myślałem sobie, a pustynia, słona ziemia, pustkowie. No, użył kilka przymiotników, żeby dookreślić, jak tam ten jałowiec sobie żyje. Ale okazuje się, że to ma głębsze znaczenie. Potem przyjrzymy się również i drzewu, które rośnie nad potokiem. Poproszę pierwszy rysunek, jeśli mogę prosić. O, mamy taką pustynię. Proszę, żeby przez chwilę to pozostało. Jeremiasz wskazuje na trzy aspekty człowieka żyjącego w ciele. I obrazem, symbolem tego życia w ciele jest jałowiec. I czytaliśmy przed chwileczką, że jałowiec żyje na zwietrzałym gruncie. I tutaj tłumacze mają problemy, bo najprawdopodobniej chodzi o to, że dosłownie, gdyby przetłumaczyć, chodzi o to, że jest to ziemia bez wilgoci, sucha, wysuszona, wypalona przez słońce. Zresztą pustynia to jest bardzo nieprzyjazne miejsce dla człowieka, czy w ogóle dla życia. W dzień 50 plus, a w nocy potrafi spać do zera. Te rozgrzane kamienie, ta susza, to wszystko razem wzięte Myślę, że nikt z nas nie chciałby tam budować sobie domu i żyć na tym miejscu. Drodzy, żeby zrozumieć ten obraz, ponieważ żyjemy zupełnie w innej szerokości geograficznej, trzeba się przyjrzeć bliżej temu, czym jest pustynia. Miałem możliwość, będąc na wycieczce w Izraelu, spędzić trochę czasu na pustyni. I przyznam szczerze, że nie podobało mi się tam. Bardzo sprawdzali, czy każdy ma wodę. To było bardzo ważne. Nie chodziło, czy masz chleb, jakieś kanapki, czy masz wodę, czy masz butelkę wody, bo jedziemy na pustynię. Dlaczego tak jest? Drodzy, maksymalna wilgotność na pustyni to jest 20%. Poniżej 20%. W Polsce gleba ma od 50 do 90% wilgotności. Gdy spada poniżej 50%, to słyszycie w wiadomościach, że jest wielka susza w Polsce. Że rośliny zaczynają umierać, że zbiory będą słabsze i tak dalej, i tak dalej. Poniżej 50, a tam jest poniżej 20. I to jest pierwsza rzecz. Woda w Biblii jest obrazem Ducha Świętego. Pójdźcie do mnie i pijcie. Tak powiedział Pan Jezus. Jest obrazem Ducha Świętego. Chrześcijanin żyjący w ciele pozbawia się źródła życia i mocy, jakim jest osoba Ducha Świętego, która mieszka w nim. Tu nie chodzi o to, że to źródło zasycha. Tu chodzi o to, że on się oddalił od tego źródła. Że to źródło przestaje mieć wpływ na jego życie. Że odszedł na miejsce pustynne. A źródło żyje swoim życiem. Rzymian powiada tak, 8:6. Albowiem zamysł ciała to śmierć. A zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. I to pisze, napisał do chrześcijan. To nie napisał do świata, do ludzi niewierzących. Napisał to do chrześcijan. Zamysł ciała to śmierć. Zamysł ducha to życie, i tam czytaliśmy, i pokój. To życie. I człowiek dokonuje wyboru, czy będzie opierał swoje życie na sobie, na swojej sile, na swoim sprycie, na swojej mądrości, na swojej filozofii, czy zwróci się do źródła życia. To jest bardzo ważny aspekt życia chrześcijańskiego. Po drugie, jest napisane, że jałowiec żyje w glebie słonej. I tutaj byłem zaskoczony. Myślę sobie, po pierwsze, skąd tam ta sól? Po drugie, jaki to może mieć wpływ na życie roślin, tak? Ale słuchajcie, co znalazłem. Skutkiem zasolenia gleby jest tak zwana susza fizjologiczna. W praktyce to nic innego jak niemożność pobrania z gleby składników odżywczych, pomimo że one tam są w glebie. Poszczególne pierwiastki znajdujące się w ziemi są blokowane przez sól. Sól nie pozwala, żeby roślina pobrała te minerały, które potrzebuje do życia. Pierwszym objawem takiego stanu będzie ich powolne obumieranie, postępujące od wierzchołka aż do korzenia. Wszystko zacznie się oczywiście od wierzchołka. Gleba słona jest obrazem duchowego stanu, czy cielesnego stanu chrześcijanina. Zna Boże obietnice. Potrafi je nawet zacytować, ale nie potrafi ich przyjąć do swojego życia. Jest w takim rozdwojeniu. Wie, co Bóg mówi, wie, co Bóg obiecał, ale nie potrafi oprzeć swojego życia na tym. I myślę, że to Bóg umieścił w tym fragmencie Bożego Słowa. Podobnie jak roślina w słonej glebie, w jej zasięgu są wszystkie minerały potrzebne do życia, ale nie potrafi ich pobrać i musi umierać. Jak wyjść z takiego stanu? Bo chrześcijanin, tak przed chwileczką powiedziałem, też może mieć 4 egzemplarze Biblii i 1/3 w głowie. Może ją recytować na pamięć. A z drugiej strony może obumierać, duchowo obumierać. I tutaj piękną taką radę daje Jakub. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Gdyby podzielić to słowo, pierwsza część mówi o tym, żebyśmy odwrócili się od swojej cielesności. Bo czym jest złość i brud? To są uczynki ciała. Wszelki brud, mówi Boże Słowo. Odwróćmy się od tego. To jest ten pierwszy krok. A potem mówi, z łagodnością przyjmijcie wszczepione w was Boże Słowo. Podoba mi się to określenie wszczepione. To znaczy, że ono już jest. Tylko mówi, przyjmijcie je teraz. Zacznijcie na nim budować swoje życie. Aby wydało owoc. Aby Boża moc, Boża chwała i Boża łaska objawiła się w moim czy twoim życiu. I wreszcie, drodzy, trzecie. Człowiek cielesny żyje w miejscu niezaludnionym, bezludnym. Ciekawe określenie, ale zacząłem się zastanawiać w kontekście tego jałowca. I drodzy, popatrzcie na te kępki. One są dosyć regularnie rozmieszczone. Tam nie ma przypadku. Byłem niemile zaskoczony tym, co przeczytałem. Słuchajcie, co naukowcy wykryli. Poszczególne osobniki są zwykle rozmieszczone bardzo regularnie. Jest to rezultat hamowania wzrostu innych roślin poprzez wydzielanie do gleby substancji toksycznych. Czyli ta roślina, która chce zapanować nad danym obszarem, wysysa czy wyrzuca z siebie toksyny, które nie pozwalają następnym gdzieś w jakimś tam kręgu rozwinąć swoje życie. Jest to typowy przejaw osłabiania konkurencji. W tym przypadku chodzi oczywiście o wodę, o deficytową wodę. Mamy tutaj obraz egocentryzmu, egocentrycznego życia człowieka. Myślę, dlatego Bóg nakazał Jeremiaszowi użyć również tego obrazu. Egoistyczna postawa człowieka to jest postawa życia w ciele, bo mówimy o chrześcijanach. Świat nas w tym momencie nie interesuje. Galacjan 5,19 powiada, jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobnym. Nie zamyka listy, bo ta lista jest długa. Używając porównania, człowiek żyjący w ciele produkuje toksyny, czyli grzech, czyli nieprawość, która zaspokaja jego pożądliwości. Zaczyna panować w terenie, niszcząc siebie, ale przede wszystkim innych. Na tym polega zło, między innymi grzechu. I myślę, że ten obraz adekwatnie oddaje tę sytuację. Jak wygląda życie chrześcijanina żyjącego w duchu? I tutaj również chciałbym takie 3 aspekty poruszyć. Poproszę rysunek numer 2. Mamy tutaj piękne zdjęcie z Jordanu. Gdybyście wyszli kawałek dalej, może w niektórych miejscach nawet kilkaset metrów, pustynia. Ale tu przy korycie rzeki jest życie, jest zielono. Wszystko jest bujne, zdrowe, wszystko żyje. Bo czytamy, że drzewo zasadzone nad strumieniem wód czyni coś niesamowitego. wypuszcza korzenie ku strumieniowi. Widzicie, jak jest mądre? Wypuszcza korzenie ku strumieniowi, bo stamtąd będzie czerpać wszystko, co jest potrzebne do życia. I to jest niesamowity obraz, bo to coś nam mówi. List do Koryntian, 2:6 powiada tak. Tak więc, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń, zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono. Jest tutaj użyte to słowo wkorzenieni weń. On jest tym strumieniem życia, z którego płynie życie. I kiedy rodzimy się na nowo, Bóg zachęca nas do tego, abyśmy zapuścili korzenie do tego strumienia. Niektórzy chrześcijanie to lekceważą. Myślą, że wystarczyło się narodzić na nowo, no i jak pastor zachęcił, to przyjąć chrzest. Ale to jest twój dobry początek, jeśli tak myślisz. Teraz twoje najważniejsze zadanie jest wkorzenić się, zapuścić głęboko korzenie do potoku. Im głębiej zapuścisz te korzenie, tym bardziej będziesz się rozwijał, tym będziesz miał większy wpływ na otoczenie, w którym żyjesz. Jeśli tego nie zrobisz, to za chwileczkę też zobaczymy. Chrześcijanie, którzy żyją w duchu, rozumieją, jak ważne jest być wkorzenionym w Jezusa Chrystusa. Każdego dnia dokładają starań, aby te korzenie były coraz głębsze, bo od tego zależy ich duchowe życie, duchowe powodzenie. Czytaliśmy, że jego liść w czasie upałów jest zielony. W innych miejscach może być posucha, wszystko obumiera, ale drzewo zasadzone nad potokiem jest zawsze zielone. Nawet w czasie największych upałów. Stan liści drzewa wskazuje, czy drzewo jest zdrowe, czy jest w pełni życia. Jeśli coś jest nie tak, to ci, którzy mają ogrody, sady, to wiedzą, że pierwsze informacje płyną od liści. Zaczyna na nich być widać jakieś kropki brązowe, jakieś dziwne zmiany kolorów i fachowcy mówią, coś jest nie tak. Coś się dzieje nie tak. I myślę, że to jest też dobry obraz tego dla nas. Kiedy przyjrzymy się sobie nawzajem bliżej, to widać, czy żyjemy, czy nie. Czasami próbujemy ukryć te usychające liście. Ale kiedy jest w tobie życie, jest ta pełnia, jesteś zakorzeniony dobrze w strumieniu, widać to zdrowie, to życie, tą moc płynącą ze strumienia, czyli z Jezusa Chrystusa. Jego liście w czasie upałów są zielone. I kolejna, trzecia rzecz, nawet w skrajnych warunkach czytaliśmy, jak upał czy susza, zasadzone drzewo nad strumieniem wydaje owoce. Przynosi owoce. Dla niego ekstremalne warunki, COVID i inne, nie mają wpływu. Ono robi swoje. Bo jest właściwie zakorzenione, we właściwym miejscu. I nie ma innej możliwości, jak przynosić owoce. To jest piękne, bo do tego jesteśmy powołani. Czym są te owoce? Galacjan 5:22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Słyszeliśmy już serię kazań na ten temat. Brat Wojtek ostatnio na ten temat mówi. Drodzy, owoce. Owoce w twoim życiu najbardziej potwierdzają fakt, że jesteś dobrze zakorzeniony w potoku. To jest najlepsze potwierdzenie. Możesz szukać w uczuciach, modlić się, żeby Bóg jakiś certyfikat dał, ale tak naprawdę, kiedy twoja żona, kiedy ją zapytasz, powie, widzisz we mnie owoce? Tak, widzę. To znaczy, że jest dobrze. Że twoje korzenie idą we właściwym kierunku i że są zdrowe. Wróćmy zatem do pytania postawionego na początku. Co robić, aby przetrwać w tych trudnych czasach? Drodzy, odpowiedź myślę jest jednoznaczna. Zadbaj, aby żyć przy strumieniu. A kiedy już jesteś przy strumieniu, posadzony przy strumieniu, zrób wszystko, aby twoje korzenie były jak największe. Tam nie ma limitów. Możesz się rozwijać jak tylko możesz. To ty tworzysz barierę, granicę. Dotąd, Panie Boże, już wystarczy, dziękuję. Ale myślę, że to nie jest właściwa postawa. Rozwijajmy nasze korzenie. Najlepiej jak się da. Zwróćmy uwagę, co powiedział Jeremiasz. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jeremiasz mówi tutaj o trzech aspektach. Po pierwsze, przekleństwem jest czynić oparcie ze swego ciała. Polegać na sobie. I o tym dzisiaj już sobie trochę powiedzieliśmy. Drugi aspekt, na który Jeremiasz zwraca uwagę, to poleganie na człowieku zamiast na Bogu. Żyjemy w czasach wielkiej dezinformacji. Środki masowego przekazu wysyłają sprzeczne informacje. Nie wychodź z domu, bo koronawirus szaleje. Za chwileczkę słyszymy jakąś inną informację i to od autorytetów. Nie ma żadnego koronawirusa. Jest zwykła grypa. Ludzie, nie dajcie się omamić, oszukać, ogłupić. I siedzimy i zastanawiamy się, gdzie jest prawda. I człowiek zaczyna popadać lęk, rozpacz. Im dłużej to trwa, tym jest gorzej. Ale moje pytanie jest, czy na pustyni, a tak trzeba nazwać świat, w świecie nie znajdziesz Bożego Słowa? Czy na pustyni jest życie? Czy w tej zasolonej ziemi możesz znaleźć coś, co da ci życie? Jeśli chcesz żyć pełnią na tej ziemi, to musisz znaleźć się nad strumieniem i tam zapuścić głęboko korzenie. To wymaga trochę pracy. Problemem jest to, że dla niektórych chrześcijan to, co mówi świat, jest ważniejsze, jest pewniejsze niż to, co mówi Boże Słowo. I tutaj zaczyna się problem. Bo gdy taki stan jest w życiu chrześcijanina, to znaczy, że jest na pustyni, że już nie jest przy potoku. I drodzy, to może obejmować różne aspekty. Możemy wejść na nasze podwórko. Iluż to jest cudownych kaznodziei, którzy obiecują cudowne rzeczy, że będziesz chodził po wodzie, trzydniowy kurs jak chodzić po wodzie, tak? Trochę ironizuje to wszystko. Ale iluż chrześcijan dzisiaj słucha, nazwijmy to bzdur, zamiast otworzyć źródło życia, wejść do potoku, stanąć przy potoku. A co jest potokiem? Co jest tym potokiem? Boże Słowo. Wystarczy je otworzyć. Myślisz, że Duch Święty nie ma mocy, aby cię poprowadzić? abyś mógł zapuścić, czy mogła zapuścić głęboko korzenie? Może. Ale łatwiej jest włączyć jakiegoś kaznodzieję, który ucho łechce, a potem się dziwimy, że nasze życie to jest pustynia. Że nic nie wychodzi. Że tak fajnie miało być, a to zupełnie inaczej działa. To jest ważne. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w rok posuchy się nie frasuje. Nie frasuje, czyli nie stresuje, nie lęka, nie obawia, nie jest zatroskany. Można to na różne sposoby tłumaczyć. Mamy tutaj takie dwie myśli, które chciałbym na koniec podkreślić. Nie boi się, gdy nadchodzi upał. Człowiek, który jest zakorzeniony w strumieniu, który jest zakorzeniony w Jezusie, który jest zakorzeniony w Bożym Słowie, nie boi się. W obliczu zagrożenia ten Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum, ogarnia go, prowadzi go. I nie chcę powiedzieć, że zawsze jest wyjście, zawsze jest cudownie i zawsze będzie tak, jak sobie zaplanujemy. Czasami jest inaczej, ale w tym wszystkim chrześcijanin zakorzeniony w strumieniu wód zachowuje pokój. I może przejść przez daną sytuację, która w różnoraki sposób może się rozwiązać. I druga rzecz, w roku posuchy się nie frasuje. Czyli to nie jest człowiek, który się zamartwia z byle powodu. To nie jest człowiek, który jak zobaczy, ile jest zakażeń, to o Boże, pewnie na następnej liście będę ja. Jest to człowiek, który, tak jak przed chwileczką powiedziałem, jest zakorzeniony w Bogu i wie, że Bóg trzyma go mocno w swoim ręku. Nie bój się 365 razy. Na każdy dzień. Ale drodzy, to nie bój się. Nie ma żadnego znaczenia dla chrześcijanina, który nie jest zakorzeniony. Będzie czytał, wszystkie miejsca sobie podkreśli, ale dalej będzie się bał. Bo musi być korzeń. A to, jaki ten korzeń będzie, odpowiedzialność jest po mojej, po twojej stronie. To ty i ja jesteśmy za to odpowiedzialni. To jest nasza strona. Bóg wszystko przygotował. Jezus umarł i zmartwychwstał. I jak zmartwychwstał, powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ale jeśli nie jesteś zakorzeniony w strumieniu, to nie będziesz doświadczał tej mocy w swoim życiu. Ale kiedy zapuścisz głęboko korzenie, odkryjesz, jakie to wielkie zwycięstwo. Co tak naprawdę Bóg uczynił 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Co to znaczy, że zmartwychwstał? Drodzy, staniemy do modlitwy. I stając, chciałbym postawić ważne pytanie. Gdzie jesteś? Przy strumieniu? Masz dobrze zakorzenione połączenie ze strumykiem, ze strumieniem? Czy jesteś na pustyni? Jeśli jesteś przy strumieniu, pilnuj, żebyś był dalej i zapuszczaj jeszcze głębiej korzenie. Jeśli jesteś na pustyni, to jest dobra wiadomość jest taka, że tam nie musisz być. Nie do tego cię Bóg powołał. Możesz opuścić to miejsce. Możesz powiedzieć, to nie jest moje miejsce. Życie w oparciu o własne zasoby, własne możliwości, własną siłę, własną wolę nie jest w Bożym planie. Gdyby tak było, Jezus Chrystus przyszedł niepotrzebnie na ten świat. Bo należałoby przysłać jakąś ekipę aniołów, którzy prowadziliby takie kursy silnej woli. I każdy, kto chciałby pójść do nieba, przeszedłby taki kurs, aniołowie by nas nauczyli, jak możemy skutecznie walczyć ze swoimi słabościami, idziemy do nieba. A jednak potrzeba było, aby Syn Boży przyjął postać człowieka, aby wziął nasze grzechy, aby umarł na krzyżu, aby zmartwychwstał trzeciego dnia. I teraz właśnie ta moc, to zmartwychwstałe życie może objawić się we mnie i w tobie, kiedy jesteśmy przy strumieniu. Czy jesteś gotowy stanąć przed Bogiem dzisiaj? Spojrzeć w swoje życie i powiedzieć, gdzie jesteś? Powiedzieć nie mnie, Bogu, gdzie jesteś? Jeśli jesteś w niewłaściwym miejscu, powiedz przepraszam. Pomóż mi, Panie, opuścić pustynię. Pozwól mi zapuścić korzenie w Twoim strumieniu, tam, gdzie jest życie. Zwracam się tutaj do Was, drodzy bracia i siostry, ale również do tych, którzy oglądają nas w tej chwili. Stańmy przed Bogiem w modlitwie, w szczerej modlitwie. Proszę, abyśmy powstali. Ojcze, dziękujemy Ci za ten przywilej bycia Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci, że zrodziłeś nas do nowego życia, że umieściłeś nas nad strumieniem wód. Użyję tego obrazu, który dałeś Jeremiaszowi. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że od Ciebie płynie życie, nowe życie. I tak, Panie, stajemy przed Tobą, otwarci, szczerzy. I proszę, Duchu Święty, abyś nam pokazywał, gdzie jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy. A jeśli jesteśmy w złym miejscu, proszę, dotykaj nas i wyprowadź każdą osobę, każde dziecko Boże, każdego brata i siostrę z tej pustyni. Abyśmy mogli wrócić nad strumień. I abyśmy mogli zakorzenić się głęboko w Tobie, Panie. Dziękuję Ci, że od Ciebie pochodzi wszelkie życie i że Ty jesteś źródłem nowego życia, które nam dałeś. Dziękujemy Ci za Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Dziękuję Ci, że przez tyle lat mogłem czerpać z Twojego źródła. Jesteś potężnym Bogiem. Tobie, Panie, oddajemy chwałę. Tobie dziękujemy za to, że przyszedłeś, aby otworzyć nam tą możliwość. Abyśmy nie żyli w ciele. Abyśmy nie żyli w grzechu. Abyśmy nie żyli w potępieniu. Ale abyśmy mogli żyć nowym życiem. Zwycięskim życiem. Życiem, które Ty nam dałeś. Nie ograniczając nikogo z ludzi. Dziękuję Ci, Panie, że nie masz względu na osobę. Że jesteś Bogiem, który ma wyciągnięte ręce do każdego człowieka. Błogosław. Duchu Święty, przyjdź. Objaw nam to Słowo. Porusz nasze serca. Spraw, abyśmy każdy z nas byli mocno zakorzenieni w Twoim źródle, w Chrystusie. Bądź uwielbiony, Panie. Amen.